zastanawia dzisiaj w pierwszym zdaniu Ewangelii zwrot zaraz Jezus przynaglił uczniów. Gdy tylko tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go, zanim odprawi tłumy. Jakby uczniowie mieli uciekać, jakby Jezus ich przynaglał, bo im coś grozi, żeby stąd szybko odeszli. I to jest zaskakujące, ponieważ oni odnieśli tam spektakularny sukces. Pamiętacie, Chrystus rozmnożył chleb, ale wciągnął w ten cud uczniów, bo jak czytaliśmy przed tygodniem, Jezus dawał chleb uczniom, a uczniowie dawali ludziom. Mógł tego nie robić. Ale Pan Bóg przez nasze pośrednictwo daje łaski innym ludziom, żebyśmy my stali się wielcy. Uczniowie mieli udział w cudzie Chrystusa, byli jego pierwszymi pomocnikami, nawet w oczach tłumów to już byli ci, którzy nam dawali chleb. Tak samo jest w życiu. Tobie, droga matko, Pan Bóg daje pewne łaski, pomysły, żebyś ty dała to córce. Daje ci, drogi bracie, pomysły i łaski i jakieś dobre natchnienia, żebyś dał to bratu. Mógłby dać od razu bratu. Mogłoby księży na świecie nie być, ale Pan Bóg nam, księżom, daje pewne rzeczy, żebyśmy my dawali wam. I przez to my zyskujemy jakąś wielkość w oczach Pana Boga. Każdy, kto jest przekaźnikiem treści ewangelicznych, kto jest przekaźnikiem bogactwa duchowego, jest wielki. Pan Bóg nas, przepraszam za słowo, wciąga w tą robotę. Tak jak nieraz wy mówicie, prawda, dziecko mówi, mama, ja przyniosę łyżkę z kuchni. No to przynieś łyżkę. No to niesienie tej łyżki trwa 3 razy dłużej niż pani by sama poszła. Nieraz łyżka jeszcze znajdzie się gdzieś na podłodze, ale dzieciom dajecie trudne zadania. No to teraz, mamusi, pomożesz tutaj wytrzeć stół. On ten stół wytrze, zmoczy podłogę, ale już coś jest zaangażowane. I Chrystus zaangażował uczniów. Oni brali udział w czymś tak nieprawdopodobnym. A teraz Chrystus mówi, uciekajcie stąd, uciekajcie. Jak pisze ewangelista Jan w paralelnej fragmencie Ewangelii swojej, zrobiło się takie zamieszanie, zrobił się taki entuzjazm, taki aplauz, że chcieli Jezusa porwać i obwołać królem. Dlatego, że rozmnożył, nakarmił 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Ja myślę, że wy się już domyślacie. Mówiłem kiedyś o tym, przed czym Jezus chciał uchronić uczniów. Przed pychą i przed tym, żeby im w głowie nie zaszumiało. To każdemu po sukcesie grozi. Ja patrzę, proszę Państwa, jak ta przemiana w człowieku następuje, kiedy nieraz jestem na jakimś przyjęciu, zaproszą mnie gdzieś w goście i przychodzi ktoś z małym dzieckiem. No to małe dziecko wzbudza od razu taką sensację, taką sympatię i wszyscy chcą, a podaj cioci rączkę, ale dziecko przez pierwszy jakiś czas mamy się za szyję trzyma, obiema rękoma, nic, gdzie nie chce nikomu rączki podać, odwraca głowę, jest przerażone. No więc goście zaczynają pić kawę, rozmawiać, a ono tak powoli się zaczyna oswajać i w końcu z tych kolan mamy schodzi. A za 15 minut to już cała rodzina dziecko gania, bo zagrożone są filiżanki, szklanki. Pół godziny temu przestraszone, cichutkie, ja nieraz żartuję i mówię, proszę pani córeczka, to zawsze taka cichutka. No, jakby ksiądz do nas przyjechał kiedyś, to by ksiądz zobaczył, jak ona jest cichutka. Podobnie jest z nami. Proszę Państwa, jesteśmy w obcym towarzystwie, w jakimś takim ekskluzywnym na poziomie, to siedzimy cichutko. Herbatki? Nie, dziękuję. Słodzi pani? Nie, broń Boże. Ale kiedy my się zaczynamy orientować, że to towarzystwo wcale nie jest takie z kosmosu, to zaczynamy coś mówić, widzimy, że to, co mówię, się podoba i możemy wyjść oszołomieni, ale zrobiłem karierę. To jest historia wielu z nas i każdy z nas ją w różnych wersjach przeżywał. I Chrystus wie, przepraszam za słowo, za kolokwializm, że apostołom może odbić. Ludzie mówili, oni dawali chleb, to też może bogowie jacyś, to też jacyś wielcy prorocy, dawali nam chleb do sytości. I Jezus chce przed tym uczniów ustrzec. Szokujące słowa. Ja do dzisiaj przeczytałem te słowa po raz pierwszy z 20 lat temu i do dzisiaj się zmagam z nimi. Ksiądz Aleksander Fedorowicz powiedział, lepiej jest człowiekowi popaść w grzechy ciężkie niż we wszechogarniającą pychę. Z alkoholikiem, z prostytutką nie zawsze, ale idzie się dogadać. Z pysznym nie ma szans. Lepiej człowiekowi popaść w grzechy ciężkie, niż we wszechogarniającą pychę. Jezus chce ich przed tym ubronić, bo wie, że teraz będą ich chcieli nosić na rękach, że będą ich wywyższali, że będą ich po nogach całowali. Że każdy sobie takiego apostoła, który rozdajewał chleb na swoje gospodarstwo, by chętnie przygarnął. Czytałem, w tym tygodniu obchodziliśmy wspomnienie świętego Alfonsa Marii de Liguori. I to jest ciekawa postać, bo on zaczął studiować, kiedy miał 12 lat, był nieprawdopodobnie zdolnym dzieckiem, a kiedy miał 17 lat, był już doktorem praw obojga. No, kariera przed nim się otwierała niesamowita. W wieku 17 lat być doktorem praw obojga. I co zrobił? Wycofał się z zawodu. Dlaczego? Zorientował się, jak groźny jest zawód adwokata, prawnika, sędziego. Jakie tam łapówki chodziły, jakie przekręty robili, jakie nieuczciwości, jakie tam stawki w grę wchodziły. To po prostu był jeden wielki wodospad pokus i on się z tego wycofuje. W mszale jest napisane, kiedy zauważył niebezpieczeństwa tego zawodu, wycofał się. No ciekawe, czy Państwo znacie kogoś, kto skończył prawo, zrobił jakąś aplikację i nagle powiedział nie. Być może. Ja mam takiego przyjaciela, który gdy miał lat 19 i zastanawiał się, co zrobić po maturze, wpadł na pomysł, żeby zdawać do szkoły aktorskiej. I pewnie by się dostał, bo ma charyzmat taki artystyczno-aktorski. Jest człowiekiem bardzo inteligentnym. I jego mama powiedziała, synku, proszę cię, nie zdawaj do szkoły aktorskiej, bo się boję, że się dostaniesz i się boję, że zrobisz karierę. A karierę aktora, niech mi może obecni w kościele aktorzy wybaczą, często idzie obok drogi Chrystusa. Nie zawsze są aktorzy wierzący, udzielający się, przyznający się do kościoła, ale ilu z nich przychodziły do mnie aktorki z problemami, proszę księdza, albo będę grała sceny quasi pornograficzne w teatrze, albo mnie wywalą, co ja mam robić? To jest, proszę Państwa, postawa matki, która prosi syna, nie rób kariery, synku. Nie rób kariery. Wiele matek, Boże, żeby tylko kariera, żeby gdzieś tam miał swoje biuro na 5. Awenii, żeby gdzieś tam w Londynie miał jego plakaty, żeby na ulicach wisiały. A to jest niebezpieczne. Teraz mamy w tych dniach wiadomość, która obleciała świat, Amy Winehouse, 27 lat, artystka. Nie znam tej postaci, nigdy nie słuchałem jej piosenek i trochę tak czytałem artykuły. No, przyczyn tej tragedii jest na pewno wiele, bo to różni ludzie uczestniczyli w jej życiu, ale nie udźwignęła sławy, nie potrafiła sobie poradzić z tą nieprawdopodobną popularnością. Między innymi to było przyczyną jej tragedii. Uczniowie są więc rozpaleni i Pan Jezus chce im wylać wiadro wody na głowę, na te rozpalone czupryny apostolskie. I tutaj chcę powiedzieć taką tezę, którą chciałem wam przekazać. Życie ludzkie Pan Bóg sprawia, że my nie idziemy sobie tak pod górę i coraz lepsi jesteśmy i coraz wspanialsi. To jest sinusoida. To nie jest, o ile dobrze pamiętam z trygonometrii, tangens sinusoida, że idzie do góry, tylko że mamy ciągle tak, proszę Państwa. Ciągle tak. Uczniowie są w drodze. Pan Bóg ich wysłał na przejażdżkę po burzy. Miałby Pan Jezus dzisiaj duże nieprzyjemności jako opiekun tej kolonii z apostołami, że ich wysłał na jezioro, gdzie była burza. Ale wiedział, że jak oni sobie w tych łódeczkach się przestraszą trochę i pod prąd będą płynąć i pioruny będą walić, to im wywietrzeje z głowy trochę ten sukces z tym rozmnażaniem chleba. Z tym róż. Ale nawet na tych łódkach jakby się im żal zrobiło. I Piotr mówi, Panie, każ mi przyjść do siebie. No Jezus mówi, no dobrze, to zrobimy cud, żeby się trochę takich pocieszyć. No i cud wyszedł do momentu, dopóki Piotr nie zaczął tonąć. A czy Państwo zwróciliście uwagę, kiedy Piotr zaczął tonąć? Jest napisane wyraźnie. Jak przyszedł do Jezusa. Przyszedłem, doszedłem. Udało się i w tym momencie chlup. Wiecie, co zauważyłem? Że kiedy przychodzą do mnie małżonkowie, bo im się sypie małżeństwo, to kiedy się zaczyna sypać? Oczywiście takich przypadków są setki tysięcy i Państwo będziecie mieli różne przykłady. Ale ja zauważyłem dość częstą prawidłowość. Sypie się wtedy, kiedy dom już zbudowany, dzieci trochę odchowane, z kasą jest jako tako, ustawieni są, doszli do tego, czego chcieli i nagle plum. Kłótnie, tragedia, kochanek, kochanka, sala rozwodowa. Kiedy się poczujemy pewnie, dopóki się nie czujemy pewnie, jeszcze jesteśmy skoncentrowani i uważamy, i uważamy. Także Piotr chciał być znowu wywyższony i znowu się skąpał, bo też może Pan Jezus doszedł do wniosku, że ten spacer po jeziorze bardzo mu zawróci w głowie. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że Jezus udaje się na modlitwę. Jemu nie groziła pycha i zawrót w głowie, ale proszę pamiętać, Jezus był nieustannie kuszony przez całe życie przez demona, nie tylko na początku, to co mamy opisane w Ewangelii. Jezus był kuszony w jakim kierunku? Mówiąc najkrócej, szatan mówił do Jezusa tak: Panie Jezu, daj im tego chleba, uzdrów im chorych, daj im wszystkie domy, będą Cię kochać, lubić, będą sobie szczęśliwie żyli. Proszę Państwa, to co wielu z nas stawia sobie jako pierwszy cel życia. Zdrówko, najważniejsze zdrówko, żeby wszystko spokojnie było, żeby się układało. Tylko szatan w podtekście jedno nie mówił, tylko ich do nieba nie wprowadzaj. Niech oni sobie tu żyją na ziemi szczęśliwie, niech im się układa. Dawaj im tego chleba, rozmnażaj te 5000, nakarm i jutro i pojutrze. Tylko nie mów nic o Królestwie Niebieskim. Jezus poszedł na samotną modlitwę odeprzeć pokusy szatańskie. To jest wasz problem, drodzy rodzice. Nasz księży też, bo my też jesteśmy ojcami. Czy być fajnym rodzicą? Szatan mówi: słuchaj, no już ten twój syn mieszka z dziewczyną bez ślubu, to już niech mieszka, już nie wtrącaj się tam, no niech sobie mieszkają, no nie jeden on mieszka. Syn tam pracuje w lewej firmie takiej, no niech sobie już pracuje, no byle jak jest zadowolony, jak się spełnia, mówi: mamo, tam jest fajnie. No to co się wtrącać? Być fajną mamą. Przyszedł syn, pożyczył pieniądze, nie chciał powiedzieć na co, no ale dałam mu, no chłopak potrzebuje, widzę, że był zdenerwowany. To jest pokusy być fajnym, fajnym księdzem być. Wszystko rozgrzeszyć, wszystko pocieszyć, nic nie skrytykować, o szatanie nie mówić, tylko czytać wiersze księdza Twardowskiego na kazaniach. Proszę Państwa, Chrystus ma pokusę od szatana być fajnym Mesjaszem. Ależ by tłumy za nim waliły, miliony by za nim poszły. A Jezus nie. Nie, o krzyżu mówi wyraźnie. Gdy jesteś wielki, to jesteś mały. Gdy jesteś mały, to jesteś wielki. To jest ten paradoks chrześcijaństwa. Wynotowałem sobie z listów świętego Pawła tych parę cytatów. Znacie je. Moc w słabości się doskonali. Ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Niech ten, co mu się wydaje, że stoi, baczy, by nie upadł. To się sprowadza wszystko do jednego. Jak ci się wydaje, że jesteś silny, mocny, to tak możesz się przewrócić. A jak ci się wydaje, że jesteś słaby, że jesteś byle jaki i czuwasz, uważasz, jesteś skoncentrowany, możesz zajść daleko. Proszę Państwa, chciałem Wam przeczytać wiersz napisany podczas Powstania Warszawskiego. Miesiąc sierpień, ciągle wspominamy tamte dni. Wiersz, który jest dla mnie najpiękniejszym wierszem, jaki przeczytałem o Powstaniu. Nie napisany z patosem, nie ma tu o krwi, o orłach, o ojczyźnie, o Polsce. A jestem pod wielkim urokiem tego wiersza. Napisała go Anna Świerszczyńska. Bo to jest właśnie wiersz o tym, że jak jesteś mały, to jesteś wielki. Gdyby mi ktoś powiedział jeszcze pół roku temu, że będę zachwycony wierszem powstańczym, w którym o powstańcach mówi się tchórze, to bym pomyślał, że coś mi się w głowę stanie. A jednak w tym wierszu się mówi o powstańcach, że byli tchórzami. Sama autorka listu, wiersza, przepraszam. Wiersz ma tytuł Budowałam barykadę. Budowałam barykadę. Baliśmy się, budując pod ostrzałem barykadę. Knajpiarz, kochanka jubilera, fryzjer, wszystko tchórze. Upadła na ziemię służąca, dźwigając kamień z bruku. Baliśmy się bardzo. Wszystko tchórze. Dozorca, straganiarka, emeryt. Upadł na ziemię aptekarz, wlokąc drzwi od ubikacji. Baliśmy się jeszcze bardziej. Szmuglerka, krawcowa, tramwajarz. Wszystko tchórze. Upadł chłopak z poprawczaka, wlokąc worek z piaskiem, więc baliśmy się naprawdę. Choć nikt nas nie zmuszał, zbudowaliśmy barykadę pod ostrzałem. Proszę Państwa, może nie wszyscy w Kościele, ale może są tacy, którzy myślą, tchórz jestem. Ja też. Bylebyśmy zbudowali barykadę pod ostrzałem, jako tchórze. Nieraz tchórzostwo w nas pozostanie do końca i upadki. I trzeba się do tego przyzwyczaić. Pamiętajcie, nie emocje są mną. Ktoś z Państwa może mieć niezłego Pietra, bo jutro idzie do lekarza, bo ma jakieś spotkanie rodzinne, bo coś zgubił, jeszcze żonie nie powiedział i tchórz go obleciał, jak to mówimy. Pamiętaj, emocje to nie ty. Ty jesteś decyzja. Emocje nas mogą nachodzić przeróżne, ogromne emocje, ale nie jesteś ty emocjami. Jeśli jesteś, boisz się strasznie, trzęsiesz się ze strachu, ale idziesz do kolegi, dzwonisz i mówisz, przepraszam, zgubiłem twoje narzędzie, czy zgubiłem kluczyki, twoje karty odwozu. Czekaj, jakoś ci to załatwię. No, Pietra mam, ale przyszedłem tutaj, to jesteś bohater. Ludzie często pytają, jak się pozbyć przykrych uczuć. Lęku właśnie, bojaźni, nerwów, wściekłości. Proszę księdza, jak się tych uczuć pozbyć? Jeden sposób. Pokochać. Przyzwyczaić się. Nie ma chirurgii na nerwice. Kładziesz się w stole operacyjnym, usypiają cię, godzinkę coś pogrzebią w głowie, wstajesz. Spokojny człowiek. Mogą cię skopać, a ty się będziesz uśmiechał. Nie ma operacji na nerwice, nie ma chirurgii na lęk. Proszę Państwa, pokochać i przyzwyczaić się. I przestać się wściekać na swoje wady. Tchórze na warszawskiej ulicy zbudowali pod obstrzałem barykadę. Czyli byli tchórze i nie byli tchórze. Nasze życie to sinusoida. Musi być zjazd w dół i zjazd do góry. I ja wiem, proszę Państwa, że wy powiecie, no wy wiemy, proszę księdza, życie to nie są same sukcesy. Tylko tak jak powiedział jeden z polskich kabareciarzy, bardzo mi się to spodobało i przerzuciłem to od razu na życie duchowe. On mówi tak, że jak faceci piją wódkę, to każdy wie, że się kiedyś ta wódka w butelce skończy. A jak ten moment następuje, to jest to dla nich pewne zaskoczenie. I my, proszę Państwa, mówimy, tak, przyjdzie sinusoida, przyjdzie dołek, rano wstajemy, nie mogę iść do pracy, bo mnie krzyż boli. Kurczę blady, no co jest grane? Panie Boże, no nie bez takich numerów, poniedziałek, krzyż, zapałki, to mógłbym zgubić, no. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni, kiedy to przyjdzie, zaskoczeni, bo my sobie to w teorii układamy. My wiemy, że przyjdzie chwast, Chrystus to mówi, ale jednak kiedy on wyrośnie, jesteśmy zgorszeni, zdruzgotani. Uczniowie byli zaskoczeni, że Jezus przyszedł z tyłu. Myśleli, że to zjawa. Bo my, proszę Państwa, mamy właśnie wyobrażenia, jak to przyjdzie Jezus. Że jak Jezus przyjdzie, to będzie jak w tym tangensie, tylko do góry. My sobie wyobrażamy, jaki przyjdzie Jezus, skąd przyjdzie i co to we mnie wywoła. Jak przyjdzie Jezus, to będzie spokój. To będzie spokój, wszystko się rozjaśni i wszystko się ułoży. Jak mi kiedyś jeden chłopak, już to 15 razy mówiłem w tym kościele, ale jest pielgrzymka, to powiem 16. Proszę księdza, ja to na pielgrzymce doświadczam Chrystusa. Na pielgrzymce doświadczam Chrystusa. Ja mówię, a kiedy doświadczasz Chrystusa? Jak gram na gitarze i dziewczyny na mnie patrzą. To ja tak doświadczam Jezusa. Nie, proszę Państwa, to może być doświadczenie szatana. Może być. On też takie numery potrafi robić. Przy okazji, jak już jesteśmy na tym jeziorze, na tej sinusoidzie, gdzie uczniowie są naprawdę, osiągają ten stan doła, są przerażeni niemiłosierdzie, czy oni dopłyną do tego brzegu, to wrócę do mojego ulubionego tematu, ale tylko na dwie minutki. Tematu duchowości mężczyzn. Proszę Państwa, ciągle rozmawiam z ludźmi. Panie też. Ale panowie się nie z własnej winy tak nie sprawdzają i pytają, co zrobić, proszę księdza, żeby odbudować swoją męskość, żeby odbudować swoje bycie mężczyzną, takim stanowczym, twardym. Ja przypomnę, co trzeba robić. Mężczyzną staje się mężczyzna, kiedy przebywa z mężczyznami i robi to, co robią mężczyźni. Proszę zwrócić uwagę, że jak apostołowie przyszli do Jezusa, to On nie powiedział, będziecie do mnie wpadać we wtorki i czwartki na 2 godziny, zabierzcie kapcie i zeszyty i drugie śniadanie weźcie. Tylko powiedział, chodźcie ze mną, przewiózł ich po morzu, kiedy była burza, zabrał ich na górę, kazał walczyć z demonami, kazał zostawić mamusie, Piotrowi nawet żonę i ich ostro przeorał przez szkołę przetrwania. Drodzy panowie, chcesz zostać facetem? Musisz znaleźć facetów. Z książką w czytelni nawet Eldridge'a Dzikie Serce i pana Polikowskiego nie staniesz się facetem. Nie staniesz się facetem. Zapisz się do jacht klubu i przepłyń Bałtyk. Może nie pierwszego dnia. Zapisz się do klubu wysokogórskiego. Zapisz się do jakiejś paramilitarnej szkoły i naucz się walić w gębę przeciwnika. Bo przychodzą do mnie panowie, no i co, gdzie szukasz męskości? No chodzę po księżach i czytam książki. Chyba, że jest ksiądz, są tacy księża, którzy są twardzi zawodnicy, grają w piłkę ostro, chodzą po górach ostro. To tak. Natomiast 197. rozmowa o mojej duchowości, moich problemach z ojcem alkoholikiem niczego ci nie da. Jezus ich przewiózł przez morze, szykując do święceń. Przewiózł ich przez morze. Jeszcze raz powtórzę. Facetem się staniesz tylko wtedy, kiedy z facetami będziesz robił to, co robią faceci. Tylko wtedy się staniesz. A tak możesz być teoretykiem od męskości, a z tego nic nie wyjdzie. Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do końca. Jeszcze proszę patrzeć, jaki Jezus był cierpliwy. On wiedział, że oni tego nie rozumieją, że oni się będą bali. Dał im czas i przestrzeń na przemianę. I ostatnie zdanie, ostatnia scena, kiedy Piotr zaczął tonąć, krzyknął Jezu ratuj. To jest właśnie dramat wielu facetów, że oni zdechną na wycieraczce, a nie poproszą nikogo o pomoc. To, co wam mówiłem, facet nie prosi o pomoc. Wjedzie w ślepą uliczkę, żona mówi, zapytaj, co będę pytał. Wjedzie do śmietnika, chyba pogubiliśmy drogę. On mówi, nie jestem pewny. On jeszcze ze śmietnika będzie wyjeżdżał sam. Zapytaj, nie wstydź się pytać. Judasz nie pytał, inni pytali. I Piotr nie wstydził się krzyknąć, Jezu ratuj. Nie myślał, dam radę, spróbuję na brzuch czy kraulem, tylko Jezu ratuj, nie wstydźmy się. Panowie są dumni, oni się wstydzą prosić o pomoc. Panie, to prędzej przyjdą. I Jezus wyciągnął rękę i chwycił go. Wiecie, dałbym dużo za to zdjęcie, jak ta ręka Piotra wystawała nad tą wodę i Jezus ją... Niech się panie nie gniewają, ale ja bardzo lubię podawać rękę facetom. Jak się podaje rękę facetowi, to czuć opór materii, energię. Panie podają tak, jakby podawały jakąś misternie zrobioną koronkę i trzeba uważać, żeby nie zgnieść. Te paluszki takie delikatne i te paznokcie pomalowane, to tak się człowiek dotyka, muśnie, o tak. A u faceta, ja znam takich kolegów, mam takich kolegów księży, jak mi podają rękę, to ja już cierpię, bo wiem, co zaraz przeżyję. Czy myślicie, że Jezus miał taką dłoń jak mały ministrant? On był cieślą. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć dłoń Chrystusa, niech idzie do warsztatu stolarskiego i zobaczy łapę faceta, który 30 lat robi w ciesiołce. Jak on tego Piotra musiał złapać. Jak oni się musieli złapać. To nie było takie... Zrobimy sobie żółwika. I drogi bracie, Jezus nie chce ci powiedzieć, no i co teraz zrobimy? Piotr, staraj utrzymać się na wodzie. Nie zachłyśnij się, tylko od razu jest ten gest. Nawet myślę, że jak ktoś z Państwa umie malować, niech sobie namaluje ten gest. Bez postaci. Z wody wyciągająca ręka drugą rękę. On nas chce tak wyciągnąć, żeby tą sinusoidę nam... Żeby to równanie nam, to sinusoidę podniosło zdecydowanie do góry. Ale Jezus nie szczędzi pewnego wypomnienia, napomnienia, pewnej reprymendy. Dlaczego zwątpiłeś? Proszę Państwa, to jest pytanie dla nas. Dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego ktoś może z Państwa wczoraj był na imprezie, obiecał sobie, że będzie się zachowywał jak katolik, a popłynął? Dlaczego się zachowałeś tak? Dlaczego zachowałeś się tak? Są sytuacje zaskakujące, ale są sytuacje przez szatana w nas przygotowywane. Już ostatni przykład, taką historię usłyszałem, że szedł sobie wnuczek z dziadkiem i zobaczyli dwa gryzące się psy. I wnuczek mówi: dziadku, dlaczego te psy się gryzą? A dziadek mówi: bo są psy dobre i są psy złe. A który wygra? A dziadek mówi: ten, którego karmisz. Proszę Państwa, w nas są psy dobre i złe. I którego psa karmisz? Można karmić psa erotyki. Tutaj taki fragmencik, tutaj takie zdjęcie, tutaj takie wspomnienia. Tutaj taki flircik i tak już go rok karmimy i któregoś dnia rzuci się na nas bydle spasione naszymi myślami i tęsknotami i nas zagryzie. Tak samo z forsą. Proszę Państwa, niektórzy ludzie siedzą godzinami od rana do wieczora i rozmawiają o pieniądzach. Mało mam, on ma więcej, miałam kiedyś więcej, to straciłam, bo mnie szukali, a teraz mam mieć więcej, bo to podwyżka, to więcej, te pieniądze więcej. I kiedyś w rodzinie dochodzi do jakiejś tragedii na tle pieniędzy, bo nakarmiłeś psa chciwości. Można nakarmić psa pożądliwości. Dopóki to bydle jest zagłodzone, to możemy być czuć bezpiecznie. Ale uważajcie, kogo karmimy, co oglądamy, o czym rozmyślamy, za czym tęsknimy, za czym wzdychamy. To jest karmienie psa. I Państwo wiecie, że są takie sytuacje, że pies się rzuca na właściciela. Ten dobrze nakarmiony, ten spasiony bysior. I dlatego może Piotr tonął, że gdzieś rozmyślał o tym, że Jezus to nie jest Mesjasz, że rozbudzał w myśli jakieś wątpiące o Chrystusie. Uważajcie, które psy karmimy. Wystarczy tak karmić po troszku, a on się przez rok może naprawdę utuczyć, ten niebezpieczny w nas pies. Ale najważniejsze przesłanie dzisiaj to, że jest sinusoida i jest ta ręka, mocna ręka cieśli z Nazaretu, która wyciągnęła Piotra. Piotr to też nie był malutki chłopczyk, a jednak go Chrystus wyciągnął. Wyciągnie i każdego z nas. Powstańmy.